Chciałbym kontynuować nauczanie na temat tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Powiedzieliśmy już o tym, że jesteśmy Bożymi reprezentantami. Reprezentujemy samego Pana Boga, Jego naturę, Jego odbicie. Reprezentujemy Królestwo Boże. Reprezentujemy Kościół Boży, wspólnotę lokalną. Reprezentujemy dobrą nowinę. Ją zwiastujemy jako wspaniałą wieść dla zgubionego człowieka. Także reprezentujemy powołanie, które Bóg ma dla każdego z nas. I gdy je odkrywamy, o nie się modlimy, później w nim chodzimy, wypełniając Bożą wolę w naszym życiu. Mówiliśmy również o tym, kim jako człowiek wierzący, nowonarodzony jestem w Chrystusie. Powiedzmy, że przypomnę, jestem zaakceptowany i przyjęty przez Boga, wolny od wszelkiego potępienia, jestem Bożą własnością, jestem zwycięzcą w Chrystusie, oraz jestem cenny i wartościowy w Bożych oczach. I tę myśl rozwinęliśmy tydzień temu, gdzie Pan Jezus powiedział: nie bójcie się, więcej jesteście warci niż wiele wróbli, oraz powiedział: zacniejsi niż jesteście niż ptaki, o które Bóg Ojciec w tak wspaniały sposób się troszczy. I główna myśl z tamtego zwiastowania: skoro Bóg troszczy się o ptaki, wróble, te mało znaczące, czy wręcz bezwartościowe lub niezauważalne, tym bardziej chce troszczyć się i opiekować swoimi dziećmi. Dlatego Jezus zaleca, abyśmy mniej troszczyli się o siebie i swoje potrzeby, a więcej zabiegali o sprawy Boże i Jego Królestwo. Mateusza 6 rozdział od 24 wiersza do 34 Jezus o tym mówi, dając przykład ptaków, kwiatów, w jaki sposób Bóg troszczy się o te mało znaczące rzeczy, przedmioty, tym bardziej troszczy się o nas. I wydźwięk tamtego słowa brzmiał: nie zamartwiaj się, nie martw nadmiernie o siebie i swoje życie, bo żyjesz dla Boga, bo służysz Bogu, który o ciebie się troszczy i ma wszystko, czego potrzebujesz w swoim życiu. I to kwestia wiary. Pytanie, które stawiam: czy wierzę, że Bóg mnie widzi i że ma wszystko, czego na dziś potrzebuję? I właśnie o tym dzisiaj chcę mówić. Wiara w życiu dziecka Bożego. Czym jest, czego dotyczy, jak ją budować i jak powodować, by wzrastała w naszym życiu? Na to pytanie, czy wierzę, że Bóg mnie widzi i że ma wszystko, czego na dziś potrzebuję, większość z nas odpowiedziałaby: ależ oczywiście, tak jest, pewnie, że wierzę, że Bóg mnie widzi i się o mnie troszczy. Prawda jest taka, że nie zawsze o tym jesteśmy przekonani i nie zawsze przyjmujemy taką postawę. Mówimy, że wierzymy, śpiewamy o tym pieśni, słyszymy zwiastowanie na ten temat, a gdy uderza w nas kryzys, gdy przychodzą te fale, które nas próbują zalać, gdy przychodzi doświadczenie, próba wiary, test wierności, wołamy do Boga, a wydaje się, że Bóg nie odpowiada, to przychodzi zwątpienie. To przychodzi pokusa, aby wziąć sprawy w swoje ręce i po swojemu rozwiązać problem, zażegnać kryzys. Gdy tej pokusie ulegamy i zaczynamy po swojemu działać, to w ten sposób, poprzez taką postawę, mówimy: Panie Boże, nie wierzę, że zaspokoisz moją potrzebę, nie wierzę, że rozwiążesz mój problem, nie wierzę, że jesteś w stanie mi pomóc. Czy Ty w ogóle mnie widzisz i słyszysz? Tracimy wiarę, upadamy na duchu, ale czy o to chodzi Panu Bogu? W dwóch miejscach Nowego Testamentu, Rzymian 1,17 oraz Galacjan 3,11, zaczerpnięty jest cytat z księgi Habakuka, który brzmi: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I gdybyśmy popatrzyli na kontekst listu do Rzymian 1 rozdziału i Galacjan 3 rozdziału, to zobaczylibyśmy, że jest to wypowiedziane w kontekście usprawiedliwienia, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. W oczach Bożych uznani byliśmy za winnych, za grzesznych. Zapłatą za grzech jest śmierć, wieczne potępienie i oddalenie od Chrystusa, od Boga Ojca. Ale przyszedł Jezus, który swoją ofiarą zadośćuczynił za grzechy ludzkości, twoje i moje, zapłacił swoim życiem, swoją śmiercią. I to usprawiedliwienie, które otrzymaliśmy w Chrystusie, jest pierwszym krokiem wiary, w którym uruchamiamy naszą wiarę. Wierzymy, że ofiara Chrystusa spowodowała, że w oczach Bożych już nie jesteśmy winni i potępieni i skazani na wieczne oddalenie od Boga, ale wierzymy, że ona ma moc usprawiedliwienia, oczyszczenia, uświęcenia nas. A to słowo usprawiedliwiony oznacza uznany za niewinnego. A więc gdy Bóg patrzy na ciebie, a jesteś osobą nowonarodzoną w Chrystusie, to On nie widzi żadnej winy. On nie widzi żadnego twojego grzechu, bo mówi, w Chrystusie zostało to usprawiedliwione. Ta osoba, to moje dziecko, tamto moje dziecko jest uznane w moich oczach za niewinnych. Dlaczego? Bo Jezus nas usprawiedliwił. I to jest pierwszy krok, w którym uruchamiamy naszą wiarę. Zobaczcie, jak ważny krok, bo dotyczy naszej wieczności. Wierzymy Bożemu Słowu, że to, co Biblia mówi na temat usprawiedliwienia Bożego w Chrystusie, jest prawdą. A więc ufamy, powierzamy naszą ufność, pokładamy naszą nadzieję w Słowo Boże, które mówi, że jesteśmy usprawiedliwieni w Jezusie i mamy życie wieczne. I należymy do Boga i wieczność spędzimy z Nim, dlatego, że mówi tak Boże Słowo. Dlatego też Paweł w tym kontekście dwa razy mówi, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Hebrajczyków, 10 rozdział, 38 werset. Także autor tego listu cytuje tekst z księgi Habakuka, lecz dodaje, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. I znowu, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I już nie chodzi tylko o pierwszy krok, w którym zaufaliśmy, że ofiara Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, uwalnia nas od mocy grzechu w naszym życiu, zostaliśmy usprawiedliwieni i uznani za niewinnych, ale idzie dalej autor tego listu, mówi, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie i nie może się cofnąć, bo Bogu się to nie podoba. Nie chce, żeby się wycofał, żeby stracił wiarę, żeby się poddał, ale żył wiarą. To jest Boża wola dla ciebie i dla mnie, żyć wiarą. I dalej dodaje, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i dzięki temu zachowują duszę, są zwycięzcami. Nie jesteśmy z tych, którzy cofają się i giną. Nie boimy się, bo Bóg jest z nami. O tym mówiliśmy tydzień temu. Nie bójcie się. Więcej jesteście warci niż wiele wróbli. Ja się o was, jako wasz dobry ojciec, troszczę. Nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, boją. Ale z tych, którzy wierzą i dzięki temu są zwycięzcami. I to jest Boża wola dla ciebie i dla mnie. Nie ma innej drogi i nie ma innej alternatywy. Dalej, gdybyśmy czytali 11 rozdział Hebrajczyków, 6 werset, jest napisane, bez wiary Bogu podobać się nie można. Nie możesz Bogu się spodobać, kiedy nie masz wiary. Zacząłeś w wierze, gdy przyjąłeś usprawiedliwienie Boże w Chrystusie i Bóg chce, abyś z wiary żył. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Od momentu nowonarodzenia rozpoczęła się podróż wiary w twoim i w moim życiu. 2 Koryntian 5:7 mówi, gdyż w wierze chodzimy, a nie w oglądaniu. Gdyż w wierze pielgrzymujemy, a nie w oglądaniu. Gdybyśmy znowu przeczytali kontekst tej wypowiedzi, to chodzi o to, żeby we wszystkim Bogu się podobać. Żeby stanąć przed Nim i usłyszeć słowo nagrody, pochwały za życie, które tu prowadziliśmy, a jest to postawa wiary, którą przyjmujemy, postawa zaufania Bogu w każdych okolicznościach naszego życia. Gdyż w wierze chodzimy. Chodzić to oznacza, tak jak w waszym przypadku teraz, najpierw co? Powstać. Wstać, bo siedzicie. Chodzić to znaczy powstać i iść. Wykonać ruch w jakimś kierunku. Wykonać krok w jakimś kierunku. Chodzić to wstać i robić kroki. To nie bezcelowe, bezsensowne siedzenie i czekanie, aż Pan Jezus przyjdzie i być może mnie zabierze, ale wypełnienie woli Bożej. A wypełniamy Bożą wolę, kiedy wstajemy w wierze i idziemy w kierunku, w którym wiemy, że On nas prowadzi. Idziemy w kierunku, w którym wiemy, że jest nasze przeznaczenie. Wiemy, dlatego że ono, Boże Słowo nam o tym mówi. A więc mamy chodzić w wierze, a nie siedzieć w wierze. To jest bardzo aktywne. Wiara jest bardzo aktywna. Ona pobudza do ruchu, do wykonywania odpowiednich kroków. Więc chodzić w wierze to znaczy podążać w kierunku Bożego przeznaczenia, Bożego planu i celu w Twoim życiu. Co to znaczy chodzić w oglądaniu? Chodzenie w oglądaniu to życie oparte na postrzeganiu rzeczywistości naturalnymi, fizycznymi oczyma. To działanie na podstawie zmysłów i okoliczności. Chodzenie w oglądaniu to życie kierowane odczuciami, kierowane własnymi myślami, emocjami czy wrażeniami. Nie możemy pozwolić, aby one, nasze myśli, nasze uczucia, nasze odczucia nami zawładnęły i kierowały naszym życiem. Dlatego, że jeśli tak robimy, to zamiast chodzić w wierze, zaczynamy chodzić w oglądaniu, w cielesny sposób. Chodzenie w oglądaniu, w cielesny sposób, to rozwiązanie wypływające z ludzkiego sposobu myślenia i podejmowanie decyzji na podstawie tego, co tylko dyktuje nam umysł lub jak postępuje świat, świecki styl życia i postępowania i rozwiązywania sytuacji. To jest chodzenie w oglądaniu. A list do Koryntian mówi, w wierze, a nie w oglądaniu chodzimy. Czym jest chodzenie w wierze? Co to znaczy chodzić w wierze? To życie oparte na zaufaniu Bogu i Jego Słowu. To życie ponad uczuciami, emocjami i naturalnymi reakcjami. To życie oparte jest na nieskończonej Bożej mocy i niezmiennym Bożym Słowie. To jest chodzenie w wierze. To całkowite uzależnienie od Pana Boga i Jego Słowa. Mówimy poprzez taką postawę: Bóg wie lepiej niż ja, dlatego ufam, że mi pomoże i mnie przeprowadzi przez sytuację, w której jestem, bo ja nie widzę końca, On już dawno ten koniec widzi, dlatego ufam, że On wie lepiej. I chciałbym podać przykład człowieka wiary. Zacytuję z listu do Rzymian jego charakterystykę napisaną przez apostoła Pawła, a za chwilę powiecie mi, kto to jest. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, mając zupełną pewność, że cokolwiek Bóg obiecał, ma moc uczynić. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, mając zupełną pewność, że cokolwiek Bóg obiecał, ma moc uczynić. Rzymian 4, 18 i poniżej. I chciałbym, byśmy zobaczyli kilka sytuacji w życiu Abrahama, człowieka, który wbrew nadziei żywił nadzieję i wierzył, bo miał zupełną pewność, całkowite przeświadczenie, że cokolwiek Bóg obiecał, ma moc uczynić. Powołanie Abrahama. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 12 rozdział. Tam czytamy o jego powołaniu. Bóg przemawia do niego. Bóg przemawia w cudowny sposób. Odbiera od Boga powołanie. Bóg mówi do niego. Pierwszy werset. Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Bóg daje obietnicę. Uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił ci. Abraham to słyszy. 4 werset co robi? Abraham wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim też Lot. A Abram miał wtedy 75 lat, gdy wyszedł z Haranu, swojego miejsca zamieszkania. Przykład Abrahama. Abraham wierzył, że Bóg wie, co robi. Dlatego był mu posłuszny. I gdy usłyszał: wyjdź, odłącz się od swojej rodziny, idź do miejsca, które ci wskażę, on sobie siadł i czekał, aż Pan Bóg go podniesie i go jak katapultą wyrzuci i spadnie do miejsca, w którym ma być, i będzie: oto ja jestem tu, gdzie Pan Bóg mówi. Bóg jest niesamowity. Tak? Nie. On się przygotował. Jest napisane: wstał i wybrał się w drogę. On był posłuszny i poszedł za Bożym głosem. Człowiek wiary wierzy, że Bóg wie, co robi, i gdy go powołuje, jest mu posłuszny. On wstał i wyruszył. Czy ta wędrówka była wolna od problemów, trosk? O nie. Zachęcam was do tego momentu, 12 rozdziału, do czytania o życiu Abrahama. Ile przeciwności i trudności go spotykało, ale to wcale nie wyklucza, że to było Bożą wolą, bo Bóg jasno powiedział. I on wstał i wyruszył, i poszedł. 13 rozdział. Pan Bóg go błogosławił, obiecał, że będzie go błogosławił. Będzie z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, uczynię cię sławnym. 13 rozdział czytamy, że Bóg niesamowicie go błogosławi. Pomnaża jego stada, owiec, bydła. Idzie z nim Lot. Przy okazji Lot, bratanek, jest także błogosławiony i mają problem. Tyle mają trzody, że nie są w stanie wypasać tych dwóch stad. Następuje konflikt. Pasterze zaczynają się kłócić ze sobą. Gdzie lepsza trawa, tam posyłają swoją zwierzynę, tam ci chcą też. Jest konflikt. Kroki wiary nie są łatwe. Po drodze pojawia się konflikt relacji. Co robi Abram? Zasobny, jak drugi werset mówi, w trzody, srebro i złoto, wędruje dalej. Gdy widzi spór, gdy widzi konflikt, gdy widzi problem, czytamy, Abram powiedział do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą, między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi, rodziną. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. Jeśli ty chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. I wtedy Lot podniósł oczy, popatrzył i w prawo, i w lewo, i zobaczył cały okręt nadjordański. Obfity, jest napisane, w wodę, jak ogród Pana, jak piękna ziemia egipska, wspaniały Lot. I mówi: ja wybieram to. Lot chodził w oglądaniu. On najpierw podniósł głowę, zobaczył, gdzie bardziej zielono, i mówi: idę tam. A Abraham, człowiek wiary i zaufania, mówi: okej, ja nie muszę się rozglądać i patrzeć, gdzie jest lepiej, bo Bóg mi obiecał, że będzie mi błogosławił, gdziekolwiek pójdę. A więc jeżeli idziesz na tą stronę, okej. Buźka, pożegnali się i poszedł w drugą stronę. W trudnościach, sporach, konfliktach Abraham również wierzył Bogu. Wierzył, że on zatroszczy się o niego, o jego rodzinę i cały dobytek. Lot fizycznymi oczyma popatrzył, Abraham zaufaniem Bogu. To nam mówi o tym, że gdy chodzimy w wierze, to wierzymy, że Bóg zaspokaja nasze potrzeby i on troszczy się o nas i o nasze życie, o naszą rodzinę, o naszą pracę, o nasz biznes, o nasze relacje z innymi ludźmi. On się o to troszczy, tylko chce, abyśmy mu zaufali i mu wierzyli, że on jest po naszej stronie. I choć po ludzku będzie wydawało się czasami, gdy podejmujesz decyzję, że tracisz, to tak naprawdę, gdy wyrażasz zaufanie Bogu, zyskujesz. Dalej czytamy historię Abrahama. Dochodzimy do 15 rozdziału. Jest napisane, że Bóg objawia się Abramowi i mówi do niego: nie bój się, Abramie, ja jestem twoją tarczą i zapłata twoja będzie sowita, niesamowita. A Abram do Boga: Panie Boże, Cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer, mój sługa z Damaszku? Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Więc Abraham, gdy słyszy słowo zachęty od Boga, mówi Bogu, co go trapi. I gdy o tym mówi, Bóg do niego przemawia i mówi: nie ten sługa będzie twoim dziedzicem, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoim, będzie twoim dziedzicem. Potem go wyprowadził Pan Bóg z namiotu i powiedział: spójrz w górę. Zobacz, i czy jesteś w stanie policzyć gwiazdy. I mówi: takie będzie liczne twoje potomstwo. Ja ci je dam, ja ci obiecuję. Wiecie, my dopiero teraz, naukowcy dopiero teraz zaczynają pojmować skalę i obrom kosmosu, w którym jesteśmy. Ja wczoraj gdzieś taki był link, tytuł strony internetowej: naukowcy są w stanie odnaleźć drugą Ziemię. I to jest chwytliwe. Więc wszedłem w to i tam doczytałem między innymi, że w samym naszym Układzie Słonecznym, w naszej galaktyce jest 75 miliardów gwiazd, które są trochę słabsze niż Słońce i dzięki nim mogą wokół nich krążyć takie planety jak Ziemia, gdzie może być woda w stanie ciekłym. Ale ja na co chcę zwrócić uwagę? Tylko takich gwiazd jest 75 miliardów. Rozumiecie? I Bóg mówi do Abrama: podnieś głowę do góry. Widzisz te gwiazdy? Tak liczne będzie twoje potomstwo. A więc chciał mu pokazać, że niesamowita liczba będzie tego. I mówi: chcę, żebyś mi uwierzył. I co szósty werset mówi? Gdy popatrzył w górę, gdy zobaczył te gwiazdy, wtedy uwierzył Abraham Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. I cytowaliśmy to w Rzymian 4:18, że on wbrew nadziei żywił nadzieję, uwierzył, że Bóg ma moc uczynić cokolwiek obiecał. W problemach Abraham uwierzył Bogu. Bezpłodność swojej żony, bo Sara była bezpłodna, byli bezdzietni, nie mogła mieć dzieci, nie było żadnym problemem dla Boga. A więc czy bezpłodność, czy inne dolegliwości, czy inne choroby nie są dla Boga problemem. Nasz Bóg, Bóg, którego wierzymy, leczy i uzdrawia nasze choroby. Abraham uwierzył w to i wierzył, że Bóg mu pomoże i go pobłogosławi. Dochodzimy do 22 rozdziału. Fajnie się ze mną czyta, nie? Skaczemy tak po kilka rozdziałów. Zachęcam, żebyście od 12 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej przeczytali życie Abrahama, aby nabrać cech człowieka wiary. Bo wiara to posłuszeństwo Bogu. I on, Abraham, był tak posłuszny Bogu wbrew nadziei, żywił nadzieję. I dochodzimy do 22 rozdziału. Po drodze przychodzą do niego aniołowie, posłańcy Boży, mówią: będziesz miał dziecko. On się z tego śmieje. Później przychodzą, mówią jemu, Sara podsłuchuje, gdy to słyszy, też się śmieje, mówi: ja w starym 90 lat, baba, będę miała dziecko. I Abraham, gdy usłyszał: padł na ziemię, jest tam napisane, i się zaśmiał i mówi: oby Ismael tylko przeżył. To Abraham mówi. A Bóg mówi: nie, nie, nie. O Ismaela się zatroszczę, ale masz go wypędzić, to nie jest dziecko obietnicy. Sara urodzi ci dziecko. A Izaak w ogóle znaczy roześmiał się, zaśmiał się. To jest ciekawe, Bóg ma poczucie humoru. Nie? Potem cokolwiek Abraham widział i patrzył na Izaaka, to mu się śmiać chciało. Ale Bóg ma poczucie humoru. Ja prawie 100 lat otrzymałem dziecko obietnicy. Bóg jest niesamowity. A więc rodzi się Izaak. Ma już tutaj być może 5-7 lat. 22 rozdział zaczyna się od stwierdzenia. Bóg wystawia Abrahama na próbę i mówi: Abrahamie, bo on jak zawsze mówi o tym, ja, weź swojego syna, jedynaka, Izaaka, którego kochasz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej dla mnie. Człowiek wiary, obietnica wypełniona, brzdąc już skacze, biega, fajny chłopczyk, Abraham się cieszy. A Bóg mówi: test wierności i próba wiary dla mojego sługi Abrahama, czy będzie mi wierzył. Trzeci werset, zauważcie, jak się rozpoczyna. Wstał Abraham wczesnym rankiem, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch sług, syna Izaaka, narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym Bóg mu powiedział. Człowiek wiary. To jest posłuszeństwo Bogu. W próbach wierzy, w testach wierności ma zaufanie. Abraham zaufał Bogu i być może myślał sobie, bo nie wypowiedział tego w ogóle. Nie wiem jak, ale jeśli Pan Bóg tak powiedział, to tak będzie. Nie wiem jak będę miał liczne potomstwo, skoro Izaak zostanie zabity, ale Bóg wie. Dlatego jestem mu posłuszny. Bóg chciał sprawdzić, kto czy co jest dla Abrahama najważniejsze. Czy dziecko obietnicy, czy ten, który jest dawcą obietnicy, Pan Bóg. Abraham zaufał Bogu. Choć nie wiedział, jak Bóg to zrobi, ale wierzył, że On dochowa swojego słowa, dotrzyma obietnicy. Czasami w Twoim życiu może przyjść test i próba wierności i wiary, aby Bóg mógł zobaczyć, kto jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu. Czy On, czy dziecko, czy współmałżonek, czy pieniądze, czy biznes, czy praca, czy szkoła, czy cokolwiek innego. Bóg chce się upewnić, co jest na pierwszym miejscu. I możesz przejść przez test wierności i test próby wiary. Abraham przez to musiał przejść, ale postawił na Boga na pierwszym miejscu. I Bóg chce, abyśmy w naszym życiu także stawiali Boga na pierwszym miejscu ponad wszystkimi i ponad wszystko. I wiem, że z tego miejsca mówię, że jest to bardzo trudne. To nie jest łatwe żyć wiarą. Łatwiej mamy tendencję, pokusę do tego, ażeby po swojemu sprawy załatwiać. Nie jest łatwo żyć wiarą. To jest bardzo trudne. Abraham też wątpił. To, co już wspomniałem, gdy urodził się Ismael, to chciałby, żeby on przeżył. On już nie oczekiwał innego potomka. On myślał, że to już będzie tylko ten. I wtedy, gdybyśmy czytali dokładnie, gdy przyszli mężowie Boży do Abrahama i powiedzieli mu, że urodzi mu Sara dziecko i za rok będzie miał dziecko o tej porze, gdy on się tam zaśmiał, to Bóg do niego mówi poprzez usta tych mężów, czy jest coś niemożliwego dla Boga? Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, mając zupełną pewność, że ten, który dał słowo, ma moc je wypełnić. Podobne zapytanie i podobne stwierdzenie pada w Ewangelii Marka 9:23. Tam było zapytanie, czy jest coś niemożliwego dla Boga. Odpowiedź brzmi, nie ma niczego niemożliwego dla Boga. Choć Sara ma 9 lat, może zajść w ciążę. I zaszła. Bóg spełnił swoje słowo. Gdy przyprowadzono epileptyka do uczniów, którzy nie mogli wypędzić tego złego ducha, gdy przyszli do Jezusa i poprosili, ażeby wypędził tego ducha złego z tego młodego człowieka, ojciec przyszedł z prośbą do Jezusa. Jezus tam stwierdza podobną rzecz. 9:23 Ewangelia Marka. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe. I tutaj widzimy tego człowieka, ojca, który mówi, wierzę i dodaje, pomóż niedowiarstwu memu. To, że pojawiają się wątpliwości, zwątpienia, jest to normalne w naszym życiu. To przechodził Abraham, mąż wiary, z którego się uczymy życia, jak żyć, jak wierzyć, ufać. I on też przechodził wątpliwości. Tak samo ten ojciec, gdy odpowiadając na stwierdzenie Jezusa, że wszystko jest możliwe dla wierzącego, mówi tak, wierzę w to, ale pomóż mojemu niedowiarstwu, bo było w jego sercu ziarno niepewności i zwątpienia. I to, że przychodzą zwątpienia, to normalne. Ważne, co z nimi robimy. Pierwsze, przyznaj się do nich. Tak jak ten człowiek. Panie, wierzę, że wszystko jest możliwe dla wierzącego, ale pomóż mojemu niedowiarstwu. A więc przyznaj się, że masz wątpliwości przed Bogiem. Po drugie, nie pozwól, aby te wątpliwości, zwątpienia przerosły twoją wiarę i zdominowały twoje życie. Musisz je pod wiarę włożyć. Wiara musi górować nad wątpliwościami. I po trzecie, szczerze przyznając się do nich, powiedz o nich Bogu. Nie uciekaj myślami, nie, choć przychodzą do głowy wątpliwości, ale ja nie mam wątpliwości. Nie, bądź szczery przed sobą, bądź szczery przed Bogiem i nie pozwól, aby one przerosły twoją wiarę i okazały się większe niż wiara i zaufanie, które masz do Boga. Jak długo trwa nauka chodzenia w wierze w życiu człowieka wierzącego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Całe życie. Całe życie uczymy się chodzić w wierze. Całe życie uczymy się chodzić w wierze. 1 Jana, 5 rozdział, 4 i 5 werset mówi nam tak. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. I dalej 5 werset. A kto może zwyciężyć świat? Gdy mówimy świat, to mówimy o wszystkich tych trudnościach, wyzwaniach, okolicznościach, rzeczy, które wydają się niemożliwe, które nas trapią, męczą, choroby, brak pracy, trudności rodzinne, wszystko. A kto może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A kto może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Tu jest mowa o nowonarodzeniu, a więc wiara jest częścią życia człowieka, który na nowo się narodził, który wierzy w ofiarę Chrystusa, wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i w pełnym pakiecie bierze wszystko, co z tego wynika dla jego życia. A więc Bóg obiecuje, że zwycięstwo możemy odnieść, jest to nasza wiara, a postawę, którą musimy przyjąć, to właśnie wierzyć w Jezusa, jego wystarczalność w naszym życiu. Że On może i jest w stanie i chce mi pomóc w moim życiu. Dlatego wierzę i do Niego przychodzę. Jak rodzi się wiara? Jak wzrasta wiara? 10:17, list do Rzymian. Wiara rodzi się ze słuchania. A słuchanie przychodzi do nas przez Słowo Chrystusowe, przez Słowo Boże. Jeżeli chcesz, aby twoja wiara wzrastała, jeżeli chcesz, aby była mocniejsza niż twoje zwątpienia i wątpliwości w życiu, trwaj w Bożym Słowie. Czytaj to Słowo, wyznawaj to Słowo, słuchaj tego Słowa, a ono będzie powodowało, że twoja wiara będzie wzrastała. Abyś mógł powiedzieć, jak apostoł Paweł, który w liście do Filipian 4:19 powiedział, a mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według bogactwa swego w chwale w Jezusie Chrystusie. Mój Bóg zaspokoi wszelką potrzebę według swojego bogactwa we wspaniały sposób, bo to jest wszystko w Jezusie Chrystusie. Pełna wiary i determinacji modlitwa otwiera Boże magazyny obfitości i bogactwa, aby zaspokoić każdą twoją i moją potrzebę. Pełna wiary i determinacji modlitwa otwiera Boże magazyny obfitości i bogactwa, aby zaspokoić każdą naszą potrzebę. Ja bym tu powiedział amen, gdybym mógł, zostać do siebie i chyba powiem, bo widzę, że wy nie mówicie. Amen! Ja się cieszę, że mój Bóg jest w stanie zaspokoić każdą moją potrzebę w Jezusie. A wy rób ta, co wtedy. Dlaczego wdowa z przypowieści z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału nachodziła na trętnie tego jednego biednego sędziego? Dlaczego? Jest to przypowieść o tym, żeby się modlili i nie ustawali w modlitwie. Tak się ona zaczyna. Dlaczego ta biedna wdowa nachodziła na trędnie tego jednego sędziego? Dlaczego nie powiedziała: ach, co tam z nim? Pójdę do innego. Dlaczego tak nie zrobiła? Dlatego, że ona wiedziała, wierzyła, że ten jedyny sędzia jest w stanie obronić ją w sądzie. Nikt inny, tylko ten jeden. I dlatego ona się nie poddawała. I ona ciągle nachodziła go, naprzykrzała się, była natrętna, aż powiedział: wezmę ją w obronę. I wydźwięk tego jest taki, że Bóg mówi: czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych? Szybko ich weźmie, tylko czy znajdzie wiarę w ich życiu. Tak jest tam napisane. Wiecie, co my robimy? I my byśmy się jak zachowali, większość z nas bynajmniej, byśmy przyszli do tego sędziego raz, drugi, trzeci, a potem byśmy powiedzieli: a co tam z nim, idę do innego. I tak robimy w naszym życiu. Przychodzimy raz, drugi, trzeci do Boga, który jest w stanie zaspokoić wszelką naszą potrzebę. Wydaje nam się, że On nie odpowiada, że jakby nie słyszy. I co robimy? Mówimy: Boże, nie wierzymy, że Ty nam jesteś w stanie pomóc, dlatego musimy sprawić się w swoje ręce i sami załatwić to jak trzeba, bo nie chce nam się czekać, bo nie ma w nas wytrwałości, bo nie ma w nas zaufania i determinacji. A Jezus nam mówi: Bóg Cię widzi, może pomóc, szybko weźmie w obronę, chociaż wydaje się, że zwleka. Zauważmy słowo wydaje się, że zwleka, bo my byśmy chcieli już, nie dzisiaj się modlę o pracę, jutro jestem zatrudniony, do mnie dzwoni dyrektor KGHM-u, mówi: panie Andrzeju, znalazłem pana numer, proszę jako na wicedyrektora do mnie jutro, bo dzisiaj się pomodliłem. Rozumiecie? My się tak zachowujemy. Raz, drugi byśmy przyszli i potem mówimy: panie Boże, nie wierzę, że mi możesz pomóc, dlatego sam muszę załatwić swoje sprawy. Bóg Cię widzi i może Ci pomóc. I gdy pojawiają się trudności, wyzwania, kłopoty, uwierz, że Bóg może i chce Ci pomóc. Módl się w oparciu o Słowo, to co Ono mówi, co Ono obiecuje, a nie w oparciu o okoliczności, czy Twoje odczucia, czy emocje. A co mówi nam Boże Słowo? Że mogę modlić się o zbawienie moich najbliższych, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To jest Boże Słowo. Moje uczucia może mówią: no nie wiem, nie do końca, ale Boże Słowo mówi: Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Dlatego mam prawo modlić się o zbawienie męża, żony, dzieci, rodziców, rodzeństwa. Mogę trwać wytrwale w modlitwie, bo tak mówi Boże Słowo. Ono mówi, że Jego sińcami i ranami jesteśmy uzdrawiani, a więc mogę modlić się o uzdrowienie z mojej choroby. Mam prawo przychodzić przed Boże oblicze, bo tak mówi Boże Słowo, i prosić o uzdrowienie. Czy zostanę uzdrowiony jutro, czy za tydzień, czy może nie zostanę, ale Bóg mi powie i będzie mnie dalej prowadził, to ja chcę wierzyć w Boże Słowo, trwać w Bożym Słowie, budować moje życie na fundamencie Bożego Słowa, wierzyć, że Bóg wie lepiej. Mogę modlić się o zaspokojenie każdej mojej potrzeby, jaką mam, rzeczami, z którymi się zmagam. Bo Boże Słowo mówi: wszelką troskę zwróćcie na Niego, bo On ma o was swoje staranie. On się o was troszczy. Tak mówi Boże Słowo. Dlatego ja chcę wierzyć Bożemu Słowu, że każda moja potrzeba w Jezusie może być zaspokojona. Mogę modlić się o Jego prowadzenie i o to, żeby był obecny w moim życiu, bo On mówi: ja jestem dobrym pasterzem. Ja troszczę się o swoje owce. Ja znam je po imieniu. Dlatego mogę przychodzić do Boga i mówić: Boże, pokieruj moim życiem. Potrzebuję Twojego prowadzenia. I wierzę, że Ty jesteś dobrym pasterzem i mnie przeprowadzisz. Ale trzeba determinacji, trzeba wytrwałości, trzeba postawy wiary, a nie zniechęcenia. Nie możemy pozwolić, aby wątpliwości przerosły naszą wiarę, zniszczyły naszą wiarę. To, że przychodzą, to normalne, ale trzeba je stłamsić i wiarą zwyciężyć. Mój Bóg jest w stanie zaspokoić każdą moją potrzebę w Jezusie Chrystusie. I to jest to postawa, którą Bóg chce, abyśmy przyjęli. Abyśmy szukali Jego i Jego Królestwa na pierwszym miejscu i wierzyli, że te wszystkie inne rzeczy, które są nam potrzebne do życia, mogą być zaspokojone w Jezusie Chrystusie. Ale potrzebujemy postawy zaufania i wiary. że mój Bóg widzi mnie i mi pomoże, że mój Bóg jest ze mną w moich rozterkach i zmaganiach, że mój Bóg chce być po mojej stronie, jest po mojej stronie i przeprowadzi mnie zwycięsko. Ale ty chodź w wierze, nie w oglądaniu. Ty ufaj Bogu i Jego Słowu i na tym buduj swoje życie. A twoja wiara będzie wzrastać. Amen.